Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu, zapraszam do naszego cotygodniowego magazynu, a w nim ze mną w studio nasz stały komentator, pan mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu, kłaniam się.
A z Warszawy łączy się z nami pan redaktor Tomasz Rowiński, redaktor naczelny portalu Christianitas i współredaktor periodyku Christianitas. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, za nami pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji. Na marszałka Sejmu, tak jak zresztą było to przewidywane, wybrany został pan Szymon Hołownia, lider partii Polska 2050. No i wybór dwóch wicemarszałków, który nie doszedł do skutku. Wicemarszałka Sejmu, jak i wicemarszałka Senatu. Tam marszałkinią Senatu została pani Kidawa-Błońska. Chodzi oczywiście, jeśli w przypadku Senatu pana senatora Pęka, jeśli chodzi o Sejm, byłą marszałek Senatu, panią poseł Witek. Jak oceniacie ten niewybór dwóch pisowskich kandydatów? Czy jest to jeszcze trochę takie pokłosie psychologicznej walki, z którą mieliśmy do czynienia w trakcie kampanii wyborczej? Czy też jest to taki proces, nazwałbym go AfD-zacją, albo izolacją a la AfD-zacja PiSu, jaka ma miejsce w Niemczech, gdzie też taki polityczny kordon bezpieczeństwa wokół tego ugrupowania się stosuje. Tomasz Rowiński.
No, zobaczymy, bo też pojawiły się takie głosy, że gdyby przynajmniej w przypadku pani poseł Witek pojawił się inny kandydat, tak, na to stanowisko wicemarszałka, to mógłby spotkać się z jakimś bardziej, jakby to powiedzieć, wyrozumiałym stanowiskiem opozycji, więc trzeba się temu przyglądać, czy to są tylko teraz takie tłumaczenia już post factum, czy rzeczywiście, jak słyszeliśmy, pani Witek jest niewybieralna, tak? No, takie bardzo rozpowszechnione były głosy wśród komentatorów związanych z opozycją. Prawdopodobnie dojdzie do jakiejś kolejnej próby wyboru, ale też można to spojrzeć z drugiej strony, że Prawo i Sprawiedliwość, czy też Jarosław Kaczyński, no, dąży do jakiegoś rodzaju kontynuacji tej przedwyborczej eskalacji, bo zdaje się, że w PiSie taka opinia panuje. Będzie to korzystne dla tej partii. Oczywiście tam jest szeroka gama problemów, na których rzeczywistych problemów państwa.
Za chwilę, panie redaktorze, za chwilę może do tej korzyści i niekorzyści z radykalizmu wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wrócimy, bo to jest ciekawa sprawa. No już ten śmiech pana redaktora jest sobie komentarzem do niej po części, ale zostańmy jeszcze przy wyborze wicemarszałków. Jarosław Pucek, to jest tylko gra, to jest pewien błąd strategii Prawa i Sprawiedliwości, a może jest to, tak jak komentują to politycy byłej partii, już byłej partii rządzącej, zemsta polityczna. Jak pan na to patrzy?
Ja myślę, że to jest kolejny odcinek tej gry, którą widzimy na scenie politycznej od dawna, czyli Prawo i Sprawiedliwość za bardzo nie miało wyboru, wskazując akurat te kandydatury jako wicemarszałku, czy kandydat na wicemarszałku Sejmu i Senatu. Natomiast doskonale wiedzieli, że są to kandydaci niewybieralni przy tej większości parlamentarnej. Jednocześnie obecna większość parlamentarna z przyjemnością przyjęła te kandydatury, żeby je odrzucić, po to, żeby pokazać, że takim kordonem będzie próbować Prawo i Sprawiedliwość.
Kordon?
No myślę, że tak. No, nie ma się czego innego spodziewać po obecnej większości parlamentarnej. Trudno być jeszcze rządowej. Natomiast ja się dziwię, że akurat na tym skupia się Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ myślę, że ma o wiele więcej dobrych pomysłów, które mógłbym zasuflować. Na przykład to, że jeżeli marszałek Hołownia mówi, że u niego nie będzie żadnej zamrażalki sejmowej, to pierwsze, co bym zrobił, to bym złożył 100 projektów ustaw z konkretami Platformy Obywatelskiej na pierwsze 100 dni rządzenia. No i wtedy musiałby się Sejm tym zająć. Oczywiście zaraz po tym, jakby się ukonstytuowały komisje sejmowe. A zatem no, to jest taki znowu chocholitaniec jednych z drugimi, w których oni dobrze się czują, natomiast z którego nic nie wynika.
Tomasz Rowiński, jak pan myśli, Prawo i Sprawiedliwość jednak zamieni te osoby na inne, czy też będzie twardo dążyć, tutaj sparafrazuję, Jana Rokitę, Witek albo śmierć?
Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. To może być różnie rozegrane, bo z jednej strony no jednak największa partia w parlamencie myślę, że chciałaby mieć swoich przedstawicieli prezydium Sejmu i Senatu, więc tu może być ta rozgrywka w różny sposób poprowadzona. Możemy mieć jakąś próbę też ze strony PiS-u dalszej eskalacji tego konfliktu wobec tych stanowisk wicemarszałków, ale jednak z takiej dłuższej perspektywy, gdybym miał decydować tak za liderów tej partii, to doprowadziłbym do takiej sytuacji, żeby ktoś z naszego kręgu najbliższego został jednak tym wicemarszałkiem.
To jest ważna funkcja w obu przypadkach. Polityczne
korzyści, pewnego rodzaju profity, jakby też wpływ na działanie całego tego ciała, jakim jest Sejm i Senat.
Mhm. Wróciłbym do wątku, który już próbował w tej części wprowadzić Tomasz Rowiński, ale zwracam się do mecenasa Jarosława Płucka. Jedna sprawa to jest rzeczywiście pewnego rodzaju, powiedziałbym, emocjonalna blokada skuteczności. To, co pan powiedział, nie ma odpowiedzi Prawa i Sprawiedliwości na to, co działo się w pierwszych dwóch dniach posiedzenia 10. kadencji. Czy jest to może wynik tego, że centrala PiS-u skupia się na dalszym takim konserwowaniu wizerunku, idąc w konsolidację elektoratu twardego? Gdyby tak było, świadczyłoby to jednak o nieodrobieniu lekcji trochę z wyborów. Czy też jest to tak, że tam jest jednak jakiś kryzys lidera teraz?
Myślę, że pan redaktor przecenia możliwości centrali Prawa i Sprawiedliwości. To jest jednak pewien mechanizm psychologiczny porażki, po której ciężko się zebrać. I mówiąc krótko, jest to zupełnie zrozumiałe po 8 latach rządów. W sytuacji, w której z tego co ja wiem, politycy Prawa i Sprawiedliwości do końca byli przekonani, że jednak się uda utrzymać tą większość parlamentarną, ta porażka jednak była dla nich zaskoczeniem i sporym ciosem, no więc pewnie troszkę czasu minie, zanim okrzepną i zanim przygotują jakąkolwiek strategię. Natomiast ja powiem szczerze, że obserwując tą reakcję taką na bieżąco, nie mam specjalnie przekonania, że dojdzie tam do tego, do jakiejś takiej zdrowej refleksji, mając na uwadze to, że wszyscy od lat obserwujemy wciąż tych samych polityków i mniej więcej wiemy, co mogą powiedzieć, ewentualnie jakie będą proponowali rozwiązania. I dopóki nie dojdzie do władzy średnie pokolenie Prawa i Sprawiedliwości z takim zdroworozsądkowym podejściem czasami do polityki, do ekonomii, do młodzieży, które umie formułować pewne tezy, to ci 70-latkowie nie mają specjalnie za dużej oferty i są też przyzwyczajeni do grania cały czas tymi samymi kartami, więc specjalnie kreatywności bym się tu nie spodziewał.
Tomasz Rowiński, jak pan patrzy na tą sprawę?
No, ja się spodziewam też, trzeba wziąć pod uwagę, że dojdzie do takiej ponownej gry, tak, pomiędzy liderami Prawa i Sprawiedliwości, a liderami Platformy, na przykład na nowe wybory, tak, po to, żeby osłabić pozycję trzeciej drogi chociażby.
Ale na nowe to na które? Na samorządowe, na europejskie?
Na nowe wybory parlamentarne, to znaczy, żeby zakończyć szybko tę kadencję. Na przykład nieuchwaleniem budżetu państwa i doprowadzić do takiej nowej polaryzacji, która obu partiom największym przez lata przynosiła profity. Znaczy ja się zgadzam z panem mecenasem, że jak się obserwowało te wydarzenia w Sejmie wczorajsze, to było tam zbyt wiele emocji, żeby móc wyrazić taką opinię, że PiS już stosuje jakąś nową strategię działania. Myślę, że rzeczywiście oni przechodzą żałobę po porażce i te różne fazy, prawda, gniewu, wyparcia i zaraz depresji być może też u niektórych polityków będą zauważalne. Natomiast też z drugiej strony słyszałem, że jakby takie zwarcie szeregów będzie szło w kierunku tego tematu suwerenności Unii Europejskiej. To znaczy, że jakiś rodzaj pewnej strategii politycznej jest, natomiast nie wiem, czy jest taktyka polityczna na te najbliższe dni, na to, co się teraz dzieje w Sejmie. Być może jest tym dużo jednak spontaniczności i takich rzeczywistych uczuć, które wynikają z gwałtownej zmiany sytuacji tej partii, ale także trzeba też pamiętać o tym, że PiS w tej chwili no jednak bardzo gwałtownie pracuje nad tym, żeby różni ludzie, którzy będą odchodzić z rządu, z różnych funkcji, znaleźli się w innych miejscach. I to też widać już w różnych informacjach prasowych. Myślę, że duże, że partia jest skupiona na takiej pracy lądowania przynajmniej ważnych postaci tego środowiska, no w sytuacji, kiedy no wszyscy odejdą po prostu ze stanowisk rządowych czy okołorządowych. Mhm.
Tak, no, popieram to, znaczy zgadzam się zupełnie z panem redaktorem. Natomiast ja mam dobrą radę z własnego doświadczenia wszystkim tym, którzy w agendach rządowych pracują. Weźcie się do roboty w prywatnym biznesie. Naprawdę da się i daje to olbrzymią, dużą dozę satysfakcji i niezależności. A uważam, że najlepszy polityk to jest taki, który nie musi żyć z polityki i jest wtedy rzeczywiście niezależny. Mówię to jako osoba, która gdzieś tam się otarła o różne publiczne stanowiska, ale to tak, naprawdę polecam.
To tak obok naszego głównego nurtu, bo być może dotyka pan w sumie bardzo ważnej, niebanalnej sprawy tabu politycznego. Czy nie jest pewnym problemem, że właśnie do polityki często lgną ludzie, którzy w prywatnym, czy nie tylko w prywatnym biznesie, ale w prywatnym życiu, może zawodowo, mieliby się problemy jakoś odnaleźć. No czy myślę, to nie jest temat?
To jest temat, oczywiście rzeka na pewnie i ze trzy programy, natomiast myślę, że obserwując we wszystkich partiach, tu chciałbym powiedzieć to jednoznacznie, a kilka z nich miałem okazję obserwować, jest pewien trend, że zostają w polityce ci, którzy potem okazuje się, że nawet godziny nie przepracowali w prywatnym biznesie. No wystarczy rozejrzeć sobie się po naszym grajdołku poznańskim, gdzie nasi działacze, radni Platformy Obywatelskiej pracowali i czy kiedykolwiek pracowali poza polityką lub stanowiskami, które im partia załatwiła. No, to jest, myślę, że choroba, która toczy naszą politykę. Natomiast z drugiej strony też nie przesadzajmy. No, profesjonalizacja pewnych stanowisk politycznych, czyli życie z polityki profesjonalnie, nie jest zjawiskiem bardzo złym i niespotykanym w Europie. W Niemczech jest to normalne, tylko ta ścieżka zupełnie inaczej wygląda i te możliwości są inne. Natomiast myślę, że każdy polityk powinien trochę na swoim popracować i zapłacić składkę zdrowotną na przykład od przychodów. Wtedy może by cokolwiek zrozumiał z tego, jak działa mikroprzedsiębiorca.
Mhm. Proszę państwa, postawmy w tym miejscu kropkę. Zapraszam państwa na międzynarodową część naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście Tomasz Rowiński, Jarosław Pucek, a w części drugiej chciałbym was zapytać o relacje Ukraina-Niemcy. Już jakiś czas minął od takiego związku, powiedziałbym, nieformalnie zapowiedzianego sojuszu niemiecko-ukraińskiego. W minionym tygodniu niemieckie media zapodały informację, która wyszła z Urzędu Kanclerskiego, że Niemcy podwoją pomoc militarną. Co prawda wielu komentatorów od razu wskazało, że jest to, że są to znów tylko i wyłącznie słowa, ale może być tak, że prezydent Zełenski gotuje się do pewnych negocjacji, gotuje się do zakończenia tego konfliktu, mając na względzie perspektywę negocjacji przyjęcia do struktur Unii Europejskiej i w tym momencie Niemcy są faktycznie kluczowym sojusznikiem, czy byłyby, to trzeba mówić wszystko w trybie przypuszczającym, byłyby sojusznikiem Kijowa. Pytanie, czy faktycznie sojusz Ukrainy z Niemcami przynosi jej takie korzyści, jakie jeszcze kilka miesięcy temu wydawali się w nie wprost komentarzach zapowiadać politycy ukraińscy. Jarosław Pucek.
Myślę, że nie. Natomiast to jest powodem tego wcale nie musi być to, co się dzieje na linii Berlin-Kijów, ale to, co się dzieje na świecie. Myśmy w naszym programie rozmawiali już kiedyś na ten temat, mianowicie to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jednak powoduje, że wojna w Ukrainie schodzi z agendy międzynarodowej, a przynajmniej schodzi w cień. W związku z czym to jest pewien poważny problem dla prezydenta Zełenskiego, ponieważ wyraźnie już widać, że działania wojskowe nie przyniosły sukcesu z przyczyn czy wojskowych, to znaczy sprzęt, który otrzymała Ukraina, był niewystarczającej ilości i jakości, w związku z czym był to sprzęt, tak jak mówią specjaliści, na to, żeby tej wojny nie przegrać, ale też nie dawał żadnych większych szans na to, żeby ją wygrać. W związku z czym myślę, że wszyscy już trochę mają świadomość, że przeszliśmy do wojny pozycyjnej, czyli bardzo krwawej i nie dającej się
rezultatu militarnego.
Dokładnie tak, w szybkim czasie, w związku z czym no, teraz trzeba się zastanowić, co dalej. Myślę, że prezydent Zełenski i zobaczył, że popełnił pewne błędy, myślę, że to już widzi, no ale musi się z nimi teraz zmierzyć. Wielkiego pola manewru nie ma, a jeżeli nałożymy na to sytuację na Bliskim Wschodzie, której beneficjentem największym jest w tej chwili Rosja, która no najbardziej zyskała na tym, że Ukraina zeszła z afisza międzynarodowego, to jest sytuacja bardzo trudna. W związku z czym, odpowiadając na pytanie pana redaktora, ten sojusz się nie sprawdził, ale niekoniecznie z winy Kijowa czy też Berlina, bo mimo wszystko my powinniśmy trzymać kciuki za Ukrainę w każdej konwencji i w każdym układzie, bez względu na to, czy Ukraina popełnia błędy, czy nie.
Mm-hmm. Tomasz Żowiński, czy prezydent Zełenski nie miał trochę wyjścia, jak udać się do Olafa Scholza, biorąc pod uwagę, że Amerykanie wprost, ważni politycy Białego Domu, natwitują, że okienko się gdzieś za chwilę zamknie, że trudno jest utrzymać to wsparcie militarne. To już nie jest tylko przeciek dyplomatyczny, ale to są już często wypowiedzi expressis verbis. Francja, jak to Francja, gdzieś z pewnym dalekim, fałszywym romantyzmem patrząca na Rosję, jej się niespecjalnie chyba opłacałoby zwycięstwo Kijowa. Czy Zełenski nie jest trochę zakładnikiem tej sytuacji?
No, Zełenski ma przed sobą wybory, prawda, w niedługim czasie i prawdopodobnie też musi coś zaproponować swoim rodakom, jeśli liczy na to, że tym prezydentem zostanie on albo ktoś.
Myśli pan, że pokój będzie głównym motywem
nie,
tej walki?
Myślę, że nie, inaczej sądzę. Sądzę, że w sytuacji, kiedy oddala się perspektywa odzyskania terytoriów wschodnich, tak, południowych Ukrainy, jednak zaproponowanie jakiejś perspektywy integracji europejskiej czy integracji z NATO, nawet w przypadku jakiegoś takiego militarnego pokoju czy zamrożonej wojny, różnie to nazywając, może być rodzajem takiego dla niego wehikułu, tak, przejścia no, do jakby kolejnej fazy rządzenia. A Niemcy mogą tego rodzaju obietnice dać, nawet jeżeli one będą puste. To jakby razem z zapowiedzią procesu federalizacji, którą się przedstawia jako właśnie element przygotowania do rozszerzenia Unii Europejskiej. Myślę, że Zełenski zdał sobie sprawę, że nawet jeżeli Niemcy ostatecznie znów go oszukają, no to jest to jedyny gracz, na którym on sam może prześlizgnąć się dalej i jakby przejść przez tę wojnę, ponosząc najmniejsze straty polityczne.
A co realnie taki sojusz może dowieść? Czy wojnę, która będzie wojną no, na stand-by'u, tak może by to nazwać, bo trudno uwierzyć, że byłoby możliwość dowiezienia pokoju ze strony Niemiec. Czy w sytuacji jednak no, całkowitego zatrzymania relacji gospodarczych Rosja chciałaby, by Niemcy w ogóle coś takiego negocjowały? To jest też pytanie, wydaje się ważne. Tomasz Żowiński.
Trudno mówiąc szczerze powiedzieć, jak to się ostatecznie potoczy. To znaczy mam wrażenie, że ta wojna jednak zupełnie nie wycichnie tak szybko. Nie stanie się to jeszcze w przyszłym roku, więc być może będziemy mieli taką sytuację, że jednak ten krwawy konflikt na ta wojna materiałowa, jak to się mówi, czy na wyniszczenie, będzie jeszcze trwała, szczególnie, że no jednak Amerykanie, chociażby po tym ostatnim, niedawnym artykule w The Economist, tak, głównego generała ukraińskiego, zareagowali znów nieco zwiększeniem tej pomocy, mimo zaognionej sytuacji w Izraelu, więc moim zdaniem nie dojdzie do takiego zamrożenia tego konfliktu, żeby rzeczywiście Niemcy musieli, żeby można było sprawdzić niemieckie karty, tak? To znaczy, że to wszystko jeszcze będzie się trwało i będzie trwało i jesteśmy w takiej sytuacji, która nie określa nam jednoznacznie jakby finału tej wojny, tak? Znaczy ona cały czas, mimo że się jakby zatrzymała, to jej efekt ostateczny będzie pewnie widoczny po wyborach amerykańskich, po wyborach ukraińskich i dopiero po uspokojeniu się sytuacji w Izraelu. To znaczy Ukraina wróci, moim zdaniem, jeszcze na, jakby to powiedzieć, pierwsze strony gazet w jakiejś nowej fazie, kiedy te pośrednie warunki rozwiązania sytuacji ukraińskiej się dopełnią w innych krajach. Ja bym tak na to patrzył i to daje nam jeszcze po prostu wiele niewiadomych, tak? Natomiast to, że Ukraina jakby liczy krótkoterminowo bardziej w tej chwili na Niemców niż na Amerykanów, jest to taktycznie zrozumiałe, bo to też działa na jej wewnętrzny rynek polityczny, tak jak powiedziałem wcześniej.
Jarosław Pucek, gdyby przyjrzeć się obietnicy, która jest składana i przez Scholza, ale także i przez Ursulę von der Leyen o ewentualnym rozszerzeniu Ukrainy, te obietnice, tam padają takie słowa o szybkiej ścieżce i tak dalej. Pamiętamy nasz polski akces do Unii Europejskiej. Ten trzeba jednak spełnić faktycznie bardzo wiele warunków. Trzeba sobie poradzić z korupcją, trzeba mieć sprawne sądownictwo. Zdaje się, że na Ukrainie w ogóle brakuje sędziów. To jest jeden z podstawowych problemów. Ale także, nie ukrywajmy, ktoś za tą akcesję musi zapłacić. A chyba nie jest już taka sytuacja, jak była w roku 2004, gdzie ten handel, rynek za inwestycje byłby możliwy, zwłaszcza, że to chyba nie jest aż tak super atrakcyjny rynek dla Zachodu, by w niego inwestować. Myśli pan, że to jest w ogóle realne?
No, jest to realne i miejmy nadzieję, że tak się stanie z kilku powodów. Jednak wciągnięcie Ukrainy w kręgi europejskie daje nam stabilizację w regionie i bezpieczeństwo Polski.
Na wschód od nas bardziej.
Tak, oczywiście. I to zarówno w sensie militarnym, jak i politycznym. Więc jakby z tego powodu warto to zrobić i niekoniecznie trzeba przeliczać to na wartość inwestycji, czy też zysków ekonomicznego. Natomiast mimo tego, moim zdaniem, sens ekonomiczny jest. W szczegóły, jak będziemy wchodzić, to już nie będzie takie oczywiste. No, wiemy doskonale, że Ukraina ma takie zasoby, które mogłyby wyżywić całą Europę, gdyby cała Europa przestała się żywić sama. Ale to wcale nie jest taki handicap, to jest raczej problem. No i wiemy, że na pewno pod tym względem Francja będzie się bardzo temu przyglądać. Francja, która razem z Polską jest największym beneficjentem.
No, mieliśmy namiastkę tego problemu we wrześniu, tak, jeśli dokładnie chodzi tak. O sprawę zboża.
Miejmy świadomość, że tych problemów będzie cała masa. Mamy problem pod tytułem odbudowa Ukrainy, ale znowu może to być też i szansa dla nas, rozwojowa, również dla tego regionu. Zatem jest to tak bardzo skomplikowany mechanizm, że tutaj prostej odpowiedzi na to, czy to się ekonomicznie opłaca, czy nie.
Co pańskim zdaniem przeważa? No bo
ale zdecydowanie, nie, to ja nie mam żadnych wątpliwości, ale to żadnych wątpliwości, że my musimy zrobić wszystko, żeby Ukrainie pomóc wejść w struktury Unii Europejskiej, tak samo jak i NATO. To leży w naszym najgłębiej pojętym interesie i też w interesie Europy. Jestem co do tego głęboko przekonany i myślę, że mimo wszystko cały czas stać Europę na to, żeby to po prostu zrobić.
No właśnie, czy Europę stać? Zwracam się z tym samym pytaniem do Tomasza Rowińskiego i o ile myślę, każdy polityk polski podzieliłby tą analizę, którą przedstawił Jarosław Pucek, zwłaszcza w jej sukurytystycznym wydaniu, o tyle gdyby spytać polityka w Belgii, w Portugalii, w Italii, tutaj już ze względu na odległość od granicy z Rosją, to odpowiedzi mogłyby być inne. Myśli pan, że Europa, zwracam się do Tomasza Rowińskiego, da się przekonać do tego pomysłu?
No trudno na to jest odpowiedzieć, bo najpierw pan wspomniał o tym, czy stać Europę. Sądzę, że Europę stać, bo tak naprawdę, żeby Ukrainę zacząć odbudowywać, to z perspektywy zamożnych gospodarek europejskich, to nie są tak duże środki, tak? Nawet jeżeli Niemcy tam mówią o 4 miliardach euro, zdaje się, w pierwszej jakiejś fazie odbudowy, no to tak naprawdę są stosunkowo niskie koszty. Natomiast nie da się przeprowadzić tego rozszerzenia, jeżeli rzeczywiście nie wyjaśni się sytuacja militarna, tak? Myślę, że to jest trochę rodzaj takiego przemilczanego mimo wszystko problemu i że nawet Portugalia, tak, daleka, będzie miała wątpliwości co do tego, czy Ukraina może zostać włączona w struktury bezpieczeństwa europejskiego w sytuacji, kiedy będzie tam trwał...
Tu ad vocem do tego wątku Jarosław Pucek. Bardzo proszę.
Znaczy, ja bym tylko chciał dopowiedzieć, że oczywiście, że to wszystko musi się wydarzyć pod warunkiem, że ta wojna się skończy, ale być może właśnie proces akcesyjny i ta rozmowa będzie właśnie tą platformą, która pozwoli nam przenieść tą dyskusję nie na zasadzie zakończmy tą wojnę i porozmawiajmy o warunkach, tylko wyznaczyć o wiele inny długofalowy cel, czyli wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, bo wydaje się, że że musimy też wszyscy znaleźć jakąś taką formułę, w której Ukraina wyjdzie z twarzą w sytuacji, kiedy nie odzyska wszystkich swoich terytoriów, a to jest scenariusz bardzo realny. I w tym sensie, jeżeli społeczeństwo ukraińskie uda nam się przekonać, że to wstąpienie do Unii Europejskiej pomimo tych strat, które Ukraina ponosi, za cenę pokoju, ale jednak zjednoczenia z Europą, to może być taki, bym powiedział, no, element budulcowy, który wesprze naród ukraiński w tym, żeby ten wysiłek jednak podjąć.
To jest pierwsza sprawa, ale nie zapominajcie, panowie, o kwestii rosyjskiej. Jednak pomimo tej strasznej wojny, bardzo wielu polityków, mainstreamowych polityków Zachodu, opowiada się ciągle za polepszeniem stosunków z Rosją. Czy to może być problemem w tym procesie?
Ale przepraszam, tylko dopowiem, nie da się poprawić stosunków z Rosją w Europie, dopóki trwa wojna w Ukrainie, więc w tym sensie te interesy mogą być zbieżne.
Jeśli ja mogę coś na ten temat, to wydaje mi się, że jednak dla Polski to jest zawsze jakoś ryzykowna teza, ale dla Polski bardziej korzystne jest utrzymanie się takiej zimnej wojny na granicy rosyjsko-ukraińskiej. To znaczy wojny czy tego rodzaju konfliktu, takiego gorącego pokoju, tak, prawda, czy zimnej wojny, które będzie nieustannie dystansowało Berlin i Moskwę, bo jednak trzeba pamiętać, że jeśli dojdzie do rzeczywistego takiego, i to dla Ukraińców było oczywiście najlepsze, pokoju trwałego, no to również wejście Ukrainy do Unii Europejskiej będzie oznaczało odbudowę tej osi między Berlinem a Moskwą, a to nigdy w naszej sytuacji nie jest dobre rozwiązanie, szczególnie jeżeli by się okazało, że ta integracja ukraińska idzie bardzo dobrze i na przykład no jest konieczność dopuszczenia ukraińskiego zboża naprawdę na rynek europejski, nawet przy jakichś tam może czasowych ograniczeniach, to jakby będzie stawiało państwo polskie w dosyć trudnej sytuacji. No oczywiście Polska może zagrać po prostu jako wasal Berlina, tak, powiedzmy przy tym nowym rządzie i na wszystko się niejako tam zgadzać, ale jeśli myślimy o pewnej jakiejś takiej suwerennej polityce polskiej, to zbyt szybkie i proste zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą wcale nie jest najlepszym politycznym, długoterminowym, wydaje mi się, rozwiązaniem dla naszego kraju.
Na koniec tego wątku warto jednak powiedzieć, że dzisiaj warunków przede wszystkim psychologicznych do zakończenia tej wojny nie ma. Rosja
nie ma.
Uważa, że to, co robi, robi słusznie, robi moralnie. To jest niezwykle też cyniczne zaangażowanie cerkwi, patriarchatu moskiewskiego.
Ale myślę też, że Ukraińcy chcą jeszcze walczyć.
Myślę,
że cały czas ten nastrój taki pobuczy po tym wszystkim, ta trauma, jeszcze jednak to poczucie zemsty i próby podjęcia chociażby walki z tym najeźdźcą jest żywe i zrozumiałe.
I pytanie, czy zgniły pokój nie byłby właśnie złamaniem Ukraińców jeszcze
bardzo
bardziej
możliwe.
Taki
no ale tutaj
realny.
Może się okazać, że właśnie ostatecznie Niemcy zaproponują Ukraińcom zgniły pokój, mówiąc, że lepiej, żebyście przestali walczyć. No może nie wejdziecie jednak do tej Unii, ale przestaną ginąć wasi ludzie. Moim zdaniem to też byłoby bardzo dobre rozwiązanie dla Berlina, ponieważ osłabiałoby światowe odium, które spada na Moskwę, bo de facto walki by się zakończyły. Taki Mińsk 3. To była perfekcyjna gra Berlina.
Ale to jest to, co przed chwilą sobie powiedzieliśmy. Unormowanie sytuacji czy relacji z Rosją przez tych polityków, którzy bardzo by tego chcieli, też wymogiem do tego jest zakończenie tej wojny. W związku z czym tutaj różne siły mają paradoksalnie podobny cel w średnio- czy w długookresowym przestrzeni czasu.
Proszę Państwa, kończymy ten wątek naszej audycji, a my przenosimy się z Kijowa, Berlina do Rzymu, do Watykanu. Niektórzy mówią, że to jest dosyć obecnie bliska odległość. No, porozmawiamy o tym w trzeciej części naszego programu. Zapraszam.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Niedzielny wieczór. Moimi Państwa gośćmi są mecenas Jarosław Pucek i redaktor Tomasz Rowiński, a w trzeciej części o synodzie arcybiskup Stanisław Gondycki wypowiedział się trochę o technikaliach synodu i to trochę było nieco szokujące. Okazuje się, że po pierwsze panuje zasada poufności, więc to, co wiemy, wiemy w dosyć niewielkim zakresie. Po drugie, panuje tam raczej nie tyle duch dyskusji, co duch słuchania, no ale właśnie zawsze jest pytanie, kto jest tym, co daną narrację nadaje i jak ta narracja się kształtuje. Z drugiej jednak strony są i pozytywy synodu. Są tam dopuszczeni świeccy w o wiele większym wymiarze niż miało to miejsce w poprzednich synodach i niezależnie co się myśli o wyniku, no pewne sprawy podlegają dyskusji. To, co wiemy dzisiaj chociażby o sprawach orientacji płciowej, to, co nam mówi dzisiaj nauka, to w jakimś sensie jest, podlega pewnej debacie i odpowiedzi etycznej, którą Kościół będzie chciał sformułować, ale także ciągłe, nieustanne w historii zawsze trwające pytanie, jak Kościół ma się odnieść do danego tu i teraz jest tym, co na tym synodzie się pojawia. Trudno jeszcze, bo synod się nie kończy, trudno jeszcze o wnioski, ale na podstawie tego przede wszystkim, o czym mówił arcybiskup Gondecki, jak panowie oceniacie synod i do czego on prowadzi? Tomasz Rowiński.
No, jakby to powiedzieć, takie różne informacje, które do mnie docierają, jednak nie są zbyt optymistyczne także na poziomie tych technikaliów, to znaczy jednak pewien mechanizm synodalny został w taki sposób skonstruowany, żeby było bardzo trudno przeciwstawić się woli papieża i jego drużyny w tych sprawach, których jest chęć przeprowadzenia zmian w przyszłym roku na przykład, tak, po drugim synodzie dopełniającym, to znaczy cała ta zasada pracy w małych grupach, których każda z nich zajmuje się innym tematem, bardzo ograniczony zakres możliwości dyskusji pomiędzy sobą, tych, którzy mogliby się okazać takimi przeciwnikami, w cudzysłowie, politycznymi wewnątrz Kościoła, przestrzegany zakaz dyskusji w czasie tych małych grup dzielenia, czyli dokładnie to, co było zapisane w Vademecum synodalnym. Znaczy papież przekształcił synod biskupów w jakieś przedziwne ciało, którym bardzo zręcznie steruje, tak to na razie wygląda, w kierunku celów, jakie są mu bliskie. Jakie to są cele, to ostatecznie się okaże w przyszłym roku, ale jakby mam takie informacje z osób, które były przy samym synodzie, nie na samym, to nie byli biskupi, ale powiedzmy, że byli to duchowni, którzy byli przy synodzie, więc moje zdanie jest pesymistyczne. Mamy do czynienia z ofensywą kościoła niemieckiego, który stara się zrealizować swoje cele, które na przykład są zgodne z taką liberalną interpretacją Exhortatio Maris Laetitia, czy oczekuje się instytucjonalizacji jakiegoś błogosławieństwa dla par homoseksualnych. No to wszystko rzeczywiście jest na agendzie i na razie w papieskim stylu jest przeprowadzane, że takie wiadomo, trzy kroki do przodu, jeden krok do tyłu, trzy do przodu, dwa do tyłu, tak żeby jakby to powiedzieć, nie denerwować zbyt środowisk bardziej tradycyjnych czy konserwatywnych w Kościele, ale te sprawy są przeprowadzane. Jak to się dla całego Kościoła zakończy, nie wiadomo. A także były takie głosy, które rzeczywiście, tak jak pan redaktor mówi, zwracały uwagę na udział świeckich, tych zaproszonych do synodu i także ich często sprzeciw wobec takich tych, nazwijmy, progresywistycznych postulatów, które przychodzą szczególnie od niektórych hierarchów jakby europejskich, zachodnioeuropejskich, czy niektórych północnoamerykańskich. Kościół amerykański też jest jakby bardzo podzielony. Akurat w tej kwestii są tacy duchowni bardzo prący do zmiany, a też tacy, którzy chcą pozostać zdecydowanie przy tradycji. Więc no, mieliśmy naprawdę pod takim korcem, tak, pod przykrywką rzeczywiste wrzenie, tak, w czasie tych dyskusji watykańskich, ale też oczywiście no, zobaczymy, co będzie w dokumentach takich, które będą miały jakąś rangę no, poza takimi tekstami podsumowującymi, które oczywiście są niepokojące, ale nie mają, nie mają doktrynalnego jeszcze wymiaru.
Jarosław Pucek, jak pan patrzy na te informacje?
Ja zachowuję stoicki spokój, ponieważ im bardziej człowiek się przygląda historii Kościoła katolickiego, tym bardziej dostrzega, że takie spory były zawsze w Kościele. I to począwszy od Soboru Jerozolimskiego, poprzez pierwsze wieki, kiedy rozwijała się doktryna i teologia, kiedy mieliśmy herezję i pelagianizm, semipelagianizm, który sparaliżował dyskusję w Kościele na kilkaset lat. No i myślę, że moglibyśmy tak przejść przez historię Kościoła i wskazywać takich kryzysów mnóstwo. Jeżeli jest się osobą wierzącą, bo z tej perspektywy na to patrzę, no to mam duże zaufanie, ponieważ jest to jednak Kościół Chrystusa. I on jest osią, on jest tym gwarantem, że to wszystko będzie działało. Być może Kościół jest w przededniu podziału. Ja tego nie mogę wykluczyć. Natomiast to nie burzy mojej nadziei i mojego spokoju, ponieważ dopóki Kościół jest i trwa i ma sakramenty, nic złego nam się stać nie może. A to, że biskupi się pokłócą albo będą się różnić na temat doktrynalny...
Tam są konkretne kwestie, bo
rzeczywiście... Ale panie redaktorze, ja to rozumiem, tylko ja jakby mówię raczej o moich emocjach. Pozostaję taki niewzruszony, dlatego że to nie jest nic nowego, że w Kościele są spory. Rozwój społeczeństwa, rozwój nauki wymusza refleksję w Kościele, która nie wszystkim będzie się podobać.
No właśnie o to chciałem zapytać.
Musimy to na zasadzie takiej dialektycznej zrobić, czyli musimy to zrobić, zobaczyć, co nam z tego myślenia wyszło i potem zastanowić się, czy jesteśmy w stanie naszą doktrynę katolicką i tą ortodoksję przyłożyć do tego, co nam nauka podpowiada. I zróbmy to ćwiczenie ze spokojem, z dystansem, ale Kościół nie może się zamykać na tą wiedzę, o której pan redaktor na początku wspomniał. I myślę, że to się właśnie teraz dzieje.
No właśnie, Tomasz Żowiński, czy jest... Tak, że pewne kwestie, bo tam chodzi głównie o kwestie obyczajowe, no chociażby właśnie to, że jedną z tych decyzji było zgoda, by osoby o orientacji homoseksualnej mogły chociażby pełnić rolę chrzestnych. Tak, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić. No ale właściwie można by powiedzieć, że to nie jest tylko tak wolitywnie, to nie wynika tylko z, powiedzmy, z takiej czy nie innej postawy papieża, ale to wynika jednak z przemyślenia pewnych spraw, prawda? Czy to jest jednak tak, że Kościół do pewnego stopnia musi zawsze update'ować, powiedziałbym, swoje wytyczne w stosunku do tego, jak się społeczeństwo zmienia.
No ale szanowni panowie, rozmawiamy o tym, w jaki sposób ten synod jest przeprowadzany. On nie jest przeprowadzany na zasadzie uczciwej dyskusji. Gdyby ta dyskusja była uczciwa, należałoby sięgnąć do wielu, naprawdę wielu dokumentów kościelnych, które od lat 70. były wydawane w sprawie homoseksualizmu. I to są bardzo dobre dokumenty. To nie są dokumenty w stylu XIX-wiecznych połajanek, ale dokumenty, które głęboko etycznie i teologicznie do tego problemu podchodziły. Dzisiaj te sprawy, te dokumenty po prostu się lekceważy, tak jakby ich nie było. I ponieważ, nie wiem, niemieccy biskupi bardziej niż Ewangelią przejmują się autonomią etyczną Immanuela Kanta, to przychodzą i mówią, że teraz będzie inaczej. I zasadniczo mniej więcej w ten sposób ten synod przebiegał. To znaczy te głosy, które do mnie bezpośrednio dotarły od uczestników, są głosami ludzi przygnębionych sytuacją, jaką zostali na synodzie. Nawet nie ze względu na to, w którym kierunku on idzie, bo tutaj nie ma jakiego takiego kierunku tej dyskusji. Mamy do czynienia z, jakby to powiedzieć, to jak to Henry Sayer w swojej książce napisał, z pewnym rodzaju takim dyktatem. I to jest niepokojące. Bo to, że Kościół ściera się z różnymi problemami na poziomie teologii, refleksji intelektualnej, to jest oczywiste, natomiast niepokojąca jest taka, jakby to powiedzieć, partyjna polityka, tak, która na tym synodzie miała miejsce
i która do tego
uniemożliwiła rzeczywistą dyskusję, czyli to, co pan mecenas sugeruje.
No tak, ale szanowni państwo, no trochę się uśmiecham, przepraszam, nie chcę być potraktowany jako osoba, która nie traktuje poważnie pana redaktora tego, co powiedział, ale z drugiej strony Kościół nigdy nie był instytucją, która prowadziła otwarte debaty akademickie, która była otwarta na każdy.
Muszę panu wejść słowo, no nie ma pan racji. No, przecież debaty teologiczne, na przykład XIII-wieczne debaty na Uniwersytecie Paryskim były absolutnie otwartymi debatami dla tych, którzy mogli wziąć w nich udział.
Ale niech mi pan redaktor da dokończyć. No ale jaki
ale
procent...
Ale pan mi zarzuca bezpośrednio jednak jakąś nieścisłość historyczną,
nie mogę się z tym zgodzić. Ale ja nic panu nie zarzucam, ja tylko dzielę się z panem własną refleksją na ten temat. W związku z czym moja refleksja jest taka, Kościół nigdy nie umiał debatować w ten sposób i tu będę tego podtrzymywał, dlatego że w tamtych debatach, o których rozmawiamy, jaki brał udział promil tych, którzy byli w Kościele, którzy mieli coś do powiedzenia, to zawsze była pewna garstka intelektualistów, którzy jakieś debaty prowadzili i były to debaty akademickie. No kto w XIII wieku miał dostęp do tych debat spośród wiernych Kościoła?
A jaki odsetek wiernych katolików brał udział w synodzie?
Ale panie redaktorze, no ale oczywiście taki sam, w związku z czym ja tu nie widzę specjalnej różnicy. Nigdy nie będzie tak, że Kościół będzie w stanie prowadzić debatę z całym światem, który skupia w sobie. Zawsze będzie tak, że będzie to Kościół Amazonii.
Debatą na samym synodzie, panie mecenasie. Że uczestnicy synodu mówią, że nie mogli de facto wziąć udziału w debacie z innymi biskupami, ponieważ papież przeprowadził całe to wydarzenie wedle swojego planu. No ja tylko zwracam na to uwagę, może no i dobrze, pan no, nie zgadzać.
No, ale oczywiście,
ale
że
uważam,
się
że jest to pewien rodzaj problem, którego nie powinien pan lekceważyć.
Ale ja... Dlaczego pan uważa... Nie bardzo rozumiem, dlaczego pan wpiera dziecko w, nie moje, w, ale jednak w mój brzuch. Chodzi mi tylko... Ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Nie wydaje mi się, żeby w tej chwili, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś wielką zagrożeniem katastrofy w Kościele. Takich kryzysów, takich debat, takich problemów z prowadzeniem debaty Kościół przychodzi już wiele. W związku z czym ja niespecjalnie się też zgadzam z niektórymi krytycznymi głosami w kierunku papieża. No bo z jednej strony mamy sytuację taką. Mówimy, Kościół musi przemyśleć swoje podejście do dzisiejszego świata. Taka jest jakby, z tym się chyba wszyscy zgadzamy. No i kiedyś papież Franciszek próbuje to zrobić i na przykład mówi tak, miłosierdzie powinno zawsze wyprzedzać sprawiedliwość.
Ale panie mecenasie, czy nie chodzi tutaj Tomaszowi Rowińskiemu o to, że okej, bo wydaje mi się, że panowie w sumie mówicie o tym samym. Tak, trzeba o tym dyskutować, ale faktycznie metodologia tego synodu jednak powoduje, że nie każdy ma prawo zabrać głos, bo o tym
ale
trochę
do tej
pisał
pory...
Stanisław Gondecki
ale do... no
swoim,
tak.
w tej wypowiedzi.
No jasne, ale kiedy wcześniej w ostatnich 100 latach mieliśmy sytuację, że ktoś mógł się tak wypowiedzieć, jak
na
chciał.
Na Soborze Watykańskim.
No nie wiem, możemy porozmawiać o metodologii synodów i główną częścią do tej pory synodów były zebrania plenarne, w których wszyscy, którzy się zapisali do głosu, mieli możliwość zebrania głosu w dyskusji.
I ile osób wzięło w tej dyskusji według pana?
Zwykle było to, byli to mogło wziąć setki biskupów, jeżeli byli zaproszeni.
Nie, ja mówię o kościele powszechnym. Ile osób tak naprawdę wzięło w tej debacie udział? Począwszy od parafii.
Ale pan zmienia pan teraz jakby tor naszej dyskusji, bo rozmawiamy o synodzie, a nie o odsetku wszystkich katolików, którzy brali udział w tej dyskusji. Ale... Mówimy o biskupach, którzy są uprawnieni do tego, żeby dyskutować na temat
jasne,
praw Kościoła.
Jasne, tylko pan redaktor jakby patrzy na to z perspektywy komisji sejmowej, a ja patrzę bardziej z perspektywy Zgromadzenia Narodowego. No taka mniej więcej trochę
panowie,
się tutaj różnimy.
I w tym momencie muszę, choć się robi gorąco i ciekawie, uciąć naszą dyskusję. Dziękuję wam bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie. Kanoniczne pytanie naszego, moje pytanie w naszym tygodniku do gości, co czytacie, oglądacie, może słuchacie i polecacie naszym słuchaczom. Tomasz Rowiński.
A ja czytam właśnie, kończę książkę, która chyba będzie najlepszą książką, jaką w tym roku udało mi się przeczytać, czyli jest bardzo ciekawa, znanego filozofa Alasdaira MacIntyre'a, Rozumne zwierzęta zależne, dlaczego ludzie potrzebują cnót. To jest taka w sumie nieduża książka, która podsumowuje wcześniejsze wielkie dzieła tego filozofa, jak Dziedzictwo cnoty, czy Racjonalność, jaka sprawiedliwość, gdzie MacIntyre wraca do tego problemu, jakie znaczenie w naszym życiu etycznym ma to, że jesteśmy ludźmi w ciałach, tak? Bo mówisz, że zwykle refleksja etyczna gdzieś tam lata w chmurach pewnych zasad, a Arystoteles pokazuje nam taką rzecz, którą właściwie całe dzieje rozważań etycznych pomijają. To znaczy, jesteśmy ciałami, jesteśmy zwierzętami wręcz, tak? I co z tego wynika? Bardzo ciekawa książka, polecam gorąco.
No, samego MacIntyre'a w ogóle warto polecić, bo to jest jeden z najlepszych myślicieli amerykańskich współczesnych. A Jarosław Kucek co poleca?
Ja troszkę się przygotowuję teraz do wykładu, który jest przede mną, który mam nadzieję uda mi się wysłuchać, a mianowicie ojca Jarosława Kupczaka na Dominikańskim Studium Teologii i Filozofii i jego absolutnie fenomenalne, moim zdaniem, pozycja dzieło Spór o Amoris Laetitia, w którym dokonuje bardzo metodycznego wykładu na temat doktryny i tego, co Kościół mówi o małżeństwie. Czy i dlaczego papież wprowadza nieład w to nauczanie? No i wyprowadza z tego bardzo ciekawe wnioski, odsyłam państwa.
Mm-hmm. Polecam, też czytałem tę książkę, bo dobra rzecz.
No proszę państwa, lektury filozoficzno-teologiczne. Myślałem, że o filozofii to tylko nasz doktor Dariusz Lipiński, bo on zawsze takie filozoficzne poleca. Tutaj panowie, żeście nam zaserwowali bardzo ciekawą propozycję na zbliżający się tydzień, jesień. Jesienią się chętnie czyta, czego państwu życzę. Życząc dobrego tygodnia, moimi rozmówcami byli Tomasz Rowiński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Jarosław Pucek, bardzo dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia raz jeszcze, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.